Witam Was. Dzisiaj skupimy się na rozeznawaniu słowa. Musimy sobie uświadomić, że człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Bóg, stwarzając człowieka, chciał przelać w niego miłość. Paradoks owej miłości polega na tym, że Bóg, pozostając absolutnie szczęśliwym w sobie, zapragnął jednocześnie wypowiedzieć ową miłość i podzielić się tą miłością, wypowiedzieć siebie w tym, co nieboskie, czyli w człowieku. W ten sposób człowiek jest jakby wehikułem, który przez te wszystkie lata tu na ziemi wypowiada się w imieniu miłości Boga. To szczęście dane nam jest jednak nie tylko w wieczności, ale tu na ziemi. Musimy sobie uzmysłowić, że nie tylko to, co nam obiecano albo jest obiecane w niebie, będzie dopiero potem, jak już nas tu nie będzie. To, co mamy doświadczyć tu na ziemi, to też ma być miłość i człowiek ma być już tu szczęśliwy, w doczesności. Właśnie taka miłość jest doświadczeniem Boga. Tu już na ziemi, za naszego życia, dla jednych to jest kilkanaście lat, dla niektórych kilkadziesiąt. I w tym kontekście kochać Boga, to znaczy pozwolić, aby On pierwszy nas ukochał. On nas pierwszy wybrał i w tym przejawia się miłość. Że On nas najpierw wybiera, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale to On nas sam umiłował. A kochać drugiego człowieka, to pozwolić, aby Bóg kochał tego człowieka, ale przez nas. I tak rozumiana miłość jest uczestnictwem w Bożym szczęściu tu już na ziemi. Człowiek jest stworzony nie tyle z miłości, nie tyle z nicości, co z miłości. I jest powołany. Ale powołany jak? Powołanie jest to wezwanie skierowane od Boga do człowieka. Konkretnie do ciebie, konkretnie do istoty ludzkiej, do osoby ludzkiej. Więc od momentu poczęcia człowiek jest powołany do szczęścia. Ma być szczęśliwy, znaczy ma kochać i być kochanym. Ma służyć Bogu i ma służyć ludziom. W tym kontekście jeszcze się jawi stwierdzenie świętego Ignacego. Człowiek jest po to stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. I teraz taki schemat powołania, my już wiemy mniej więcej, jak wygląda. Jest szczęście wieczne, do którego wszyscy dążymy, ale też jest szczęście doczesne. I tu Bóg powołuje nas na mocy aktu stworzenia. Tworzy nas, rodzimy się i szczęście doczesne dzielimy sobie na te ojcostwo i macierzyństwo. W ojcostwie można wyróżnić kapłaństwo, można też samotność, można małżeństwo. To samo przenosi się jako macierzyństwo, szczęście doczesne. Też może być podzielone na małżeństwo, na samotność albo akurat na zakon. I tu Bóg powołuje nas do tego, by sprawić to, że człowiek decyduje. Jeśli Bóg nas powołuje, to nie tylko po to, że On, bo Bóg i tak wie, co zrobimy w naszym życiu, ale On tym nie kieruje w ten sposób, że teraz wie, aha, urodzi się dany człowiek i zrobi to i to, ten będzie dobry, ten będzie zły, ten pójdzie do piekła, ten pójdzie do nieba. Bóg nas powołuje, wie, co zrobimy w życiu, ale daje nam wolną wolę. I to jest najfajniejsze i najlepsze. I całe życie daje nam pewne wskazówki, daje nam pewne znaki, które wskazują na to, co mamy czynić, jak czynić i do czego jesteśmy tu powołani. Bóg, znając przyszłość człowieka, inspiruje jego decyzję. Inspiruje przez to, z kim obcuje ten człowiek, jakie ma doświadczenia, z kim akurat z kim się zadaje, porusza nasze serca, daje nam dobre pragnienia, bo Bóg tylko daje dobre pragnienia, nie daje złych pragnień. Czyli człowiekowi ułatwia ten wybór, podsyłając mu pewne wskazówki, albo wewnętrzne, albo zewnętrzne. I człowiek przez to całe obcowanie z Bogiem, wybieranie, przez swoje wybieranie roli w społeczeństwie, kierując się znakami Boga, kierując się tymi wskazówkami, jest powołany. Pan Bóg ma plan dla nas, ale ten plan to są dwie składowe. Decyzja Boga już zapadła, urodziliśmy się, jesteśmy tu. I teraz jeszcze czeka na decyzję człowieka. Ta decyzja człowieka musi iść zgodnie z wolą Boga. Jeśli się będzie przeciwstawiał, to nie zawsze będzie plan Boga. Plan Boga jest do pewnego momentu. Rodzisz się, przychodzisz na ten świat, Pan Bóg kieruje, daje ci w cudzysłowiu, albo w nie cudzysłowiu, daje ci swoje wskazówki. To zakłada twórczą współpracę z Bogiem. I teraz to wyraża się w rozeznawaniu duchowym. I nie dotyczy to tylko kwestii jednego powołania. Powołanie staje się niejako tłem, horyzontem. Jeżeli chcemy podejmować rozsądne decyzje w naszym życiu i dobre, to trzeba najpierw przyglądać się i oceniać naszą dojrzałość uczuciową. Musimy docenić to, co jest w nas, czyli żeby przyjąć te wszystkie zadania i funkcje z nim związane, trzeba się przyjrzeć i uwzględnić w naszym życiu całą naszą historię, wszystko to, co warunkuje naszą rodzinę, w jakim stopniu jesteśmy dojrzali uczuciowo. Cała przeszłość człowieka wpływa na aktualną jego dojrzałość emocjonalną i duchową. I teraz nie możemy odczytać Bożego działania w naszym życiu, nie uwzględniając wpływu, jaki wywiera na nas cała historia naszego życia. Bóg liczy się z naszą historią życia. Daje nam pewne doświadczenia. Czasami dobre dla nas, czasami złe. Według nas są złe. Ale cała ta historia, w którą jesteśmy tu wplecieni, tu na tej ziemi, to jest historia, to co doświadczyłem, jest to punkt wyjścia dla nas w rozeznawaniu tego, czego Bóg od nas chce. Oczywiście ludzie mają pewne ograniczenia, mają problemy. Jeśli chcemy rozeznawać duchowo i dokonywać uczciwych i mądrych decyzji, musimy, szukając woli Bożej, być świadomi tych swoich ograniczeń. Musimy też wiedzieć, co nas ogranicza z przeszłości. To są nasze słabości, nasze wady jakieś. Czasami w przeszłości nie byliśmy zdolni rozeznać, co jest dobre, a co złe, ponieważ byliśmy uwikłani w jakiś grzech albo w jakieś zniewolenia, w jakieś lęki. No i rozeznawanie duchowe wymaga zdolności powierzania swoich słabości i błędów Panu Bogu. Trzeba Mu to oddać, trzeba Mu to dać, powiedzieć, to jest moim grzechem, to jest moją słabością, z tym sobie nie radzę. Trzeba przyjąć całą naszą przeszłość, niezależnie od tego, jaka ona była, i oddać ją bez reszty Bogu. A Pan Bóg, objawiając nam swoją wolę, liczy się z naszą słabością. On wie, że jesteśmy słabi. On wie, że jesteśmy tacy, że czasami musimy, powiedzmy, jako grzesznicy dotknąć dna. Czasami trzeba tego dna dotknąć, żeby się odbić. No i też lęk nie pochodzi od Boga. Lęk pochodzi od szatana, więc my mamy lęk przed przyszłością. Dużo ludzi mówi, nie wiem, co jutro będzie, nie wiem, co dzisiaj będzie wieczorem. Nie wiem, jaką będę miał pracę. Nie wiem, jakie będą zarobki. Nie wiem, jak moje życie się poukłada. No i ucieczka od tego oddania tego temu Bogu, tych wszystkich naszych problemów, no, byłaby tylko po prostu niezdolnością do tego przeżywania duchowego i rozeznawania. W życiu każdego z nas istnieje ścisła zależność między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Rozeznawanie duchowe jest analizą duchową. Musimy zanalizować to, co w naszym życiu jest. Ale zawsze łączy się z naszą emocjonalnością. Uczucia są nie tylko elementami naszego życia psychicznego, ale także elementami życia duchowego. I czasami, jeśli oddajemy część siebie, ta część jest wypełniana przez Boga. Jeżeli byśmy bardzo byli zniewoleni własnymi problemami, wówczas nie moglibyśmy dokonywać dobrych rozeznań duchowych, ponieważ nie mielibyśmy potrzebnej nam wolności wewnętrznej. Zgoda na siebie i swoją ludzką sytuację oznacza jednocześnie odejście od siebie. Jeśli odchodzę od siebie, jeśli mnie jest coraz mniej, a więcej jest Boga i słuchania Jego woli, to właśnie to odejście jest warunkiem przyjęcia Boga i Jego woli. Jeżeli ludzkie problemy w rozeznawaniu duchowym zostały pominięte albo zaniedbane, wówczas ryzykowalibyśmy to, że kształtujemy swoją duchowość bez ciała, oderwane od ludzkiej osoby. I byłoby to iluzja tylko. Rozeznawanie duchowe wymaga także pewnego uspokojenia wewnętrznego. Czasami nam się wydaje, co ja mam zrobić w danej sytuacji. Jestem nerwowy, jestem jakiś wyczerpany fizycznie i teraz co ja mam zrobić? W takich decyzjach kryje się najwięcej potem błędów albo złych skutków na przyszłość. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i przetrwać ten czas, kiedy naprawdę jesteśmy przed ważną decyzją w swoim życiu, kiedy mamy coś podjąć bardzo ważnego w swoim życiu, a jest zmęczenie, jest wyczerpanie. Nie możemy też dokonywać rozeznania duchowego, jeśli nie ma w nas rzeczywistego życia duchowego. No bo bez mocnych fundamentów takich duchowych, my czasami nie wiemy, co jest dobre, co złe. To się każdemu wydaje, wiem, co jest dobre, co złe, tego nie zabijaj, nie wolno kraść, nie robić tego, temu pomóc, ale jak nie mamy takich dobrych fundamentów życia duchowego, to też ciężko nam jest wejść w to rozeznawanie i ciężko nam jest stwierdzić, czy Bóg akurat od nas tego chce i czy nasza decyzja jest akurat dobrą, i czy podoba się Bogu, czy jest to wola Boża. Jakość życia duchowego gwarantuje jakość rozeznawania duchowego, czyli jak głęboko siedzimy w naszej duchowości, to nam jest łatwiej zdobywać te rozeznania. Łatwiej nam jest odszukiwać, co mamy czynić i jaka jest wola Boga. Gdybyśmy nie szukali Boga i pełnienia Jego woli, ale tylko samych siebie, to próba rozeznawania tego duchowego byłaby pomyłką. Jak sobie przypomnimy, czasami mi to przychodzi, że mamy bogatego młodzieńca. Wypełnia pewne rzeczy, ale jest bogaty. Przychodzi do Jezusa, pyta o radę i mimo, że ma nauczyciela koło siebie, to wszystko to, co by miał wypełnić, oddala go od Boga, nie przybliża go w ogóle. Wejście w rozeznawanie duchowe wymaga od nas rzeczywistego pragnienia i otwartości na wolę Bożą. I to nie chodzi tylko, że mamy zadeklarować, dobrze, teraz ja będę posłuszny Bogu, wypełnię to wszystko. Ale trzeba zakwestionować to, czego ja chcę. Bo czasami to nam przeszkadza. My mówimy coś takiego, fajnie by było zrobić coś po Bożemu, według woli Boga, ale tak sobie 5% bym jeszcze zostawił na moje decyzje. Bo Bóg to może by tego nie załatwił w XXI wieku, tak jak ja bym to chciał załatwić. Teraz są telefony, teraz jest GPS, teraz jest internet, teraz mam totalnie inne poglądy. Wiem, że na Księżyc można lecieć, można wysłać sondę na Marsa. Także Pan Bóg chyba tego wszystkiego nie przewidział. Jeśli tego wszystkiego nie oddajemy, oddalamy się. No i czy wzrasta we mnie pragnienie dostosowania mojego życia do woli Bożej? Czy pragnę oddać moje życie w ręce Boga, aby wszystko było zgodne z Jego wolą? I czy nie stawiam Panu Bogu warunków? Bo czasami mamy tak, że stawiamy Bogu warunki. Czasami to jest dobre, jeśli prosimy o coś bardzo, bardzo, mówimy: Boże, to i to byś mógł załatwić. Tak bym i tak to chciał widzieć. Ale jak my będziemy Bogu cały czas stawiać nasze warunki, to my nie wypełniamy wtedy woli Boga, tylko On. On jest na usługach naszych. I my próbujemy Jego zmieniać, Jego decyzje, żeby On się podporządkował temu, co my akurat chcemy. A nie zawsze to jest dobre. W większości to nie jest dobre. No i gdy oddam siebie, to w to miejsce wejdzie Bóg. Czyli jeśli Boga dopuszczę do wszystkich moich spraw, oddam, szczerze Mu to wszystko powiem, to tak samo Bóg odwzajemnia się szczerością. Jeśli będę zatajał przed Bogiem coś, to On też mi nie wskaże w tym samym momencie idealnego rozwiązania, bo ja tego nie będę widział. Ta właśnie zdolność do kwestionowania siebie jest jednym ze znaków gotowości. Jak już jestem gotowy, znaczy, że oddaję Bogu. Lub na odwrót, oddaję Bogu, jestem gotowy. W rozeznaniu duchowym nie chodzi bowiem najpierw o zewnętrzną, jakby techniczną aplikację pewnej metody, ale o proces wewnętrznego nawracania się. My przez to, że czynimy wolę Boga, nawracamy się. Jednym jeszcze z ważnych kryteriów rzeczywistego pragnienia szukania woli Bożej jest także zdolność człowieka do modlitwy przedłużonej, zdolność do trwania przed Bogiem i wsłuchiwania się w Jego natchnienia. To nie ja, ale Bóg ma mieć pierwsze miejsce w moim życiu. Czasami się podkreśla się, że z pewnym naciskiem przy tym rozeznawaniu mamy wejść jeszcze w rozeznawanie woli Bożej przy pomocy kierownictwa duchowego. Nie chodzi jednak o dobre rady, tak jak my sobie to wyobrażamy. Czasami idziemy do księdza, albo do spowiednika, albo do osoby duchownej i radzimy się. On nam pewne rzeczy powie, albo ona, siostra zakonna, powie, że tak mogłoby być dobrze, ale to nie zawsze jest rozeznawanie w takim dobrym dla nas, powiedzmy, dobrej formie, ponieważ czasami nie chodzi nam o dobre rady roztropnego, doświadczonego człowieka, a my tak to często robimy. Pójdę do księdza, zapytam i zrobię tak trochę po swojemu i trochę to, co mi powiedział ksiądz, żeby było dobrze i dla mnie, i dla Boga, i tak, żeby ksiądz wiedział, że coś tam robię. Czasami to tak mamy. W rozeznawaniu duchowym kierownik duchowny pełni najpierw rolę świadka, a potem dopiero rozeznaje osobistą pracę tego człowieka. I odwołując się do oceny swojego sumienia, ten kierownik, może to być ksiądz, potwierdza owoce osobistego rozeznania. Czyni to we własnym imieniu, ale z pomocą Ducha Świętego. Wierzymy, że Duch Święty angażuje się poprzez te autentyczne kierownictwo duchowe, aby potwierdzić szukanie i pełnienie woli Bożej. Czasami ludzie oczekują, że jeśli pójdą po jakąś radę, to będzie super. Czasami było tak nawet, że ludzie byli przynagleni czy przyciśnięci jakąś presją społeczeństwa. Też mam takich znajomych, którzy byli w seminarium, bo wymagało się od niego, był ministrantem, potem poszedł na studia, będzie księdzem. No i rezygnuje po paru latach, jeszcze w seminarium. Czyli im silniejszy byłby nacisk taki psychiczny, tym większe byłoby też nadużycie. Czasami ktoś rezygnuje z klasztoru, bo mu tak doradzili. Nie rozeznał tego dobrze, nie przemodlił, ale tak było fajnie. Tak wszyscy mówili, że będzie fajnie. Czyli jak jest ktoś zagubiony albo niepewny, to czasami takie dobre rady to jest totalne nadużycie. Chwilowe uspokojenie człowieka niepewnego siebie, który pod czyimś naciskiem wreszcie podejmuje decyzję, może być bardzo szkodnicze. Potem to wraca jak bumerang po paru latach albo po jakimś czasie. No i z większą siłą. Dlaczego potrzebujemy pomocy kierownika duchowego w szukaniu woli Bożej? Ponieważ zamknięci w sobie łatwo ulegamy swoim pokusom i swoim iluzjom. My tak mamy, że poprosimy kogoś o radę, a potem to trawimy sami w sobie. Jak to trawimy przez 2 miesiące, przez 3 miesiące, to z tego się nie robi już ta rada, która była na początku, tylko myśmy już sobie stworzyli swój świat i i swoje ciągniemy iluzje. Jeszcze do tego dochodzi zły duch, który podpowiada to, co by było najfajniejsze i to tu, teraz. Też taka niecierpliwość też pochodzi od szatana, bo szatan ma krótki okres czasu dla nas. Pan Bóg ma wieczność dla nas przygotowaną, a szatan ma tu przygotowane ile? 10 lat, 5 lat, żeby kogoś zniszczyć? 60, 50? On ma cię bardzo krótko tu, więc on będzie w tobie powodował to, żebyś był niecierpliwy, żebyś to już chciał dzisiaj podjąć decyzję. W nerwach, w jakimś afekcie, nie słuchając nikogo, słuchając swojego serca, namiętności albo jakichś pożądań. I teraz jakie te metody rozeznawania duchowego są? Mamy tu znaki wewnętrzne i zewnętrzne. Znaki wewnętrzne to natchnienie wewnętrzne, jakiś pociąg. To, co czujemy jako fascynację duchową w środku, wezwaniem do służby. Natchnienia wewnętrzne nie są wytworem ludzkim, ale są darem i działaniem Ducha Świętego. Nie w pięknie emocjonalnym leży istota pociągu, tego duchowego pociągania. Może towarzyszyć, ale nie zawsze. Każde natchnienie jest dobrym darem i jest od Boga. Natchnienia wewnętrzne nie zniewalają człowieka. Czyli jak ktoś ma wewnętrzny głos, wewnętrzne natchnienie, wewnętrzny dar, to tu nie ma przymusu. Pan Bóg daje wolną wolę. Przymus istnieje tylko w ludzkich lękach, w ludzkich relacjach. To są zranienia. A tu trzeba dużej delikatności i wrażliwości. Człowiek działając pod wpływem ludzkich emocji i lęków odczuwa wewnętrzny przymus. Takie już prawie, że niewolnictwo. A wolność wewnętrzna wobec natchnienia jest jednym z kryteriów autentyczności natchnienia. Bóg dając nam natchnienie, daje nam wolność. Jeśli chcesz, mówi do ciebie Bóg. Czasami mamy lęki. Przykładowo ktoś chce wyjechać na misję, albo pomóc w szpitalu, pomóc w hospicjum, ale ma tyle lęków, że nie umie sobie z tym poradzić. Jednak lęki są zawsze mniejsze niż duchowe pragnienia. Po jakimś czasie to przezwycięża i jest wszystko w porządku. Wolność wewnętrzna, jeśli chcesz. Po pewnym czasie człowiek postrzega, że dane pragnienie nie pochodzi od niego, ale jeszcze go przerasta i jest od niego większe. No i trzeba pamiętać, że Pan Bóg nie daje natchnienia, którego człowiek nie mógłby wypełnić. Czyli da ci tyle, ile potrafisz wypełnić. Nie da ci więcej, żebyś był pogrążony, żebyś był przymuszony, żebyś był przyciśnięty tym problemem. Też mamy znaki zewnętrzne. Znaki zewnętrzne naprowadzają człowieka na natchnienia wewnętrzne. Pan Bóg może posłużyć się wszystkim, co jest dookoła nas, żeby potwierdzić człowiekowi to, co ma w środku, swoje wezwanie. Pan Bóg liczy się z tym naszym rozumieniem świata i człowieka i to wpisuje znaki potwierdzające to, co czujemy wewnętrznie. Na jedną rzeczywistość Pan Bóg daje wiele znaków zewnętrznych. Dla nas to może być jakieś drugorzędne, my możemy tego nie zauważać. Ale trzeba się uczyć duchowego spoglądania na świat, postrzegania świata oczami Boga. Nie tylko emocje, estetyka. W tym jest Pan Bóg, ale nie możemy się zachwycać czymś, co i uznawać, że fajne góry, fajny zachód słońca to Pan Bóg. To jest dane od Boga, ale nie można Boga utożsamiać z jakimś przedmiotem. To wszystko może nas naprowadzać, to co wokół nas. Czyli to piękno, uśmiech, dobry humor, fajna pogoda. To wszystko naprowadza na te dobre tory, na dobry wybór. I teraz rozeznawanie duchowe. No to pewna funkcja naszego życia duchowego. Pierwszy ważny etap rozeznawania duchowego to zbieranie informacji. Przed przystąpieniem do rozeznawania duchowego w jakiejś sprawie trzeba najpierw zebrać wszystkie informacje mogące w nim odgrywać rolę. Jeśli nie mamy koniecznych informacji, wówczas decyzja zawsze będzie jakaś przypadkowa, a czasami błędna. Mamy osobistą refleksję, modlitwę, skupienie. Trzeba samemu popatrzeć na rozeznawaną sprawę z różnych punktów widzenia. Czyli najpierw zbieramy informacje i fakty. To, co chcemy rozwiązać albo poddać się woli Boga. Zbieranie informacji to ludzka praca, ale też pod nadzorem Ducha Świętego. Duch Święty tak nas będzie prowadził, żebyśmy te informacje powyciągali najważniejsze i najlepsze. Czyli to taki zbiór informacji, ale Duch Święty działa w tym wszystkim i działa na korzyść tego, żeby ta sprawa była zawsze według Boga i według Jego woli. Drugi etap to osobista modlitwa i refleksja. Jak już mamy pewne dane, wiemy, z czym się zmagamy, wiemy, co chcemy zrobić, a czego nie, musimy to przemodlić. No i też ta modlitwa to nie może być kalkulowanie, bo taka modlitwa, że już tam 2 godziny się modlimy i mamy tak, naszych racji mamy tyle, a tych dobrych od Pana Boga mamy tyle, to też musi być modlitwa, w której oddajemy to wszystko Bogu. To nie może być wyliczanka, Panie Boże, chciałbym to, to i to, i jeszcze to i to. Czyli zbieranie informacji wymaga trudu, a potem musi przyjść modlitwa i osobista refleksja. Musi iść to w parze. Musimy też zadawać sobie pytanie, jakie są racje, aby przyjąć i realizować rodzące się we mnie pragnienia, jakie natchnienia. Modlitwa nie służy temu, by przeżuwać te racje, ale żeby rozjaśniać. Nasze najgłębsze motywacje wyboru winny wyrażać pragnienia szukania i znalezienia woli Boga, bo tu Bóg ma swoją wolę i tą wolę próbuje nam przekazać. Trzeci element to analiza wewnętrznych poruszeń, to co nas porusza. W modlitwie i refleksji winna towarzyszyć analiza naszych stanów duchowych. Rozeznanie uczuć, które nam towarzyszą, jest jednym z podstawowych kryteriów do poznania autentyczności tych naszych pragnień. Aby podjąć dobrą decyzję, trzeba mieć świadomość swoich uczuć, z jakich źródeł one pochodzą i do jakich celów prowadzą. Szatan też nam oczywiście da poruszenia. Zły też nam daje poruszenia. Więc trzeba jednak w tej modlitwie tak długo trwać i przemodlić to, żeby te wszystkie nasze wątpliwości zniknęły. Szatan też działa tak, że daje nam jakieś poruszenia, daje nam jakieś emocje, a my potem nie umiemy się otrząsnąć. Analiza tych poruszeń wewnętrznych jest pracą, która jest zadana nam, bo jest angażowany człowiek, ale też jest angażowana nasza duchowość pod nadzorem Ducha Świętego. Czwarty element to podjęcie decyzji. W końcu podejmujemy decyzję. Jest to zawsze też angażowanie Boga, bo zbliżamy się do Niego. Mimo, że mam wolność i mogę podejmować swoje decyzje, mam wolną wolę, jednak w pewnym sensie nie jest to już mój wybór, ale podjęcie takiej decyzji wymusza to, że jest to wybór Boga dla mnie, Jego wola dla mojego życia. Czyli mamy wolną wolę, ale jak podejmujemy tą decyzję, to ten Bóg zaczyna działać, bo wtedy to już jest Jego wola przez naszą osobę. W naszej decyzji spotykają się czasami zaangażowanie i nasza wolność z działaniem Pana Boga razem. Dobra decyzja sprowadza się zawsze do spotkania woli Boga z wolą człowieka. Spotkanie wolności człowieka z wolnością Pana Boga. To, co Pan Bóg chce i pragnie dla nas, nie jest podyktowane jakimś kaprysem, ale wypływa z Jego pragnienia większego dobra dla człowieka. Mamy żyć w harmonii z Bogiem. I to jest kolejny punkt, kiedy wiele naszych decyzji odnoszących się do tego działania apostolskiego, życia wspólnotowego czy rodzinnego, ma znaleźć potwierdzenie w decyzji przedstawiciela Kościoła, decyzji przełożonego. Czy czuję się w harmonii z Bogiem? Czy to jest harmonia z Bogiem? Czy to jest to, co Pan Bóg chce? I podjęta decyzja nie polega na programowaniu jakiejś maszyny, że teraz zaprogramuję i tak będę robił całe życie. Bo czasami ta zła decyzja, którą podejmujemy, też nas za chwilę naprowadza na coś dobrego. Jeśli to przeanalizujemy, przemodlimy, czasami widzimy, żeśmy podjęli wczoraj złą decyzję, a dziś jest lepsza. Bo błędy w rozeznawaniu nie są taką stratą czasu, po ludzku mówiąc. Nie straciliśmy ani energii, ani pieniędzy, ani czasu, ani snu, bośmy to musieli przemodlić, decydować, zważyć, przemierzyć. Ale te wszystkie błędy czasami wpływają na to, że jutro podejmuję lepsze decyzje i są fajniejsze dla mnie. Także w ten sposób nabieramy stopniowo doświadczenia w tym całym naszym rozeznawaniu duchowym. Ale co robić, kiedy dojdziemy do przekonania, że w jakiejś ważnej decyzji kierowaliśmy się nieczystymi motywami? Bo czasami jednak z perspektywy czasu powiemy, chciałem zrobić tak jak Pan Bóg, chciałem zrobić według Jego woli, ale no widzę, że jednak nie miałem to wszystko w należyty sposób przygotowany. Miałem jakieś niezdrowe ambicje, miałem jakieś lęki. No to jest jedna rada. Żal. Rozważanie błędów popełnionych w przeszłości, poddawanie się niesmakowi i przytrzymywanie tego żalu, podtrzymywanie tego żalu pretensji do siebie albo do innych, na nic, nic nam nie daje w przyszłości. Święty Ignacy zachęca nas do wyrażania żalu wobec Boga. Czasami naprawdę podejmujemy decyzję, po paru latach albo po jakimś miesiącu mówimy, źle zrobiłem, było trochę racji za dużo mojej. Chciałem zdobyć albo pieniądze, albo chciałem sławę zdobyć, albo chciałem co innego jeszcze osiągnąć tak po ludzku, a Boga w tym nie było. Więc zdarza nam się to pod wpływem przeżywanych jakichś trudności, że wybieramy źle. Ale jeśli po pewnym czasie zauważamy błąd, idziemy z tym znów do Boga. Rozeznawanie duchowe i szukanie i znajdywanie woli Bożej nie może ograniczyć się tylko do tego jednego jakiegoś faktu. Na przykład do takiego faktu, że ktoś chce zostać księdzem, czy ktoś chce pomóc w jakiejś sprawie. I on teraz to przemodli i teraz już do końca życia nie będzie zmieniał niczego. Była decyzja, jest ok. To są decyzje podejmowane codziennie. To nie może być jednostkowa decyzja, którą podejmujemy i już z tym nigdy nic więcej nie robimy. Bo takie wielkie decyzje składają się z tych małych decyzji, które mamy na co dzień. Decydujemy, co zrobić dzisiaj, komu pomóc, do kogo pojechać, do kogo zadzwonić. I to są nasze decyzje. I te przyziemne decyzje wpływają na te większe. No i to też jest naturalna konsekwencja nieustannego szukania woli Bożej. Nie możemy tylko jedną decyzją podeprzeć swoje dalsze życie. To muszą być codziennie nowe decyzje i codziennie rozeznawanie na nowo. Jeśli chcemy dotrzeć do woli Boga, musimy się zawsze zapytać, czy jest to zgodne z wolą Boga. I czy mi po drodze z Bogiem? Czy ja idę tak, jakby Bóg szedł ze mną drogą? Pan Bóg nie stworzył wszystkiego w ostatecznym i ukończonym nienagannym stanie. Nie dał nam mocy wzrastania na chwilę. Dał nam po prostu moc wzrastania codziennie, poszukiwania, pytania. Być stworzeniem tu na ziemi to wejść w czas. My tu wchodzimy w ten czas. Tak już wcześniej powiedziałem, szatan lubi tu i teraz. Więc szatan będzie zawsze próbował przez niecierpliwość do nas dotrzeć, że to teraz trzeba już dzisiaj podjąć decyzję. A jutro się zastanowimy, czy była dobra. Nierzadko rozeznawanie duchowe przekracza ludzką roztropność. Rozeznawanie duchowe to też jest wyraz dorastania do dojrzałej wiary. No i rozeznawanie wśród tylu różnych głosów Boga, to też jest ciężka sprawa. Wymaga ona dojrzałości ludzkiej i duchowej. Tylko ten, kto wiernie i wytrwale wsłuchuje się w Słowo Boże, no i kto ciągle szuka Boga, będzie zdolny rozpoznać działanie i wolę tego Boga w moim życiu i w waszym. Dziękuję.